Drodzy bracia i siostry, było życzeniem organizatorów konwencji, abym usłużył wykładem dla publiczności. Stąd jego forma i treść. Dlaczego to mówię? Żeby się wytłumaczyć przed doświadczonymi już osobami, które tu na sali siedzą, że będę mówił o rzeczach tak oczywistych. No ale zwrócić się mam do publiczności, chociaż nie wiem, ile jej jest. Proszę braci, nad naszymi głowami jest werset z Pisma Świętego, jasno oświetlony, jest wzięty ze Starego Testamentu. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Ten fragment psalmu znajdziemy powtórzony w Nowym Testamencie w liście do Żydów, gdzie autor tego listu objaśnia ten werset i w pierwszym rozdziale listu do Żydów we wersecie 8 pisze, że to Pan Bóg do Syna swojego tak mówi. I czytamy to w Biblii. Ale do Syna mówi, tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym berło królestwa Twego. Tron Syna Bożego ma trwać na wieki wieków, ma trwać wiecznie. Tak zaczyna się list do Żydów i podobnie się kończy, bo w ostatnim rozdziale tego listu znajdziemy myśl bardzo podobną. Rozdział 13 i werset 8. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Gdyby ktoś nieznający nas wcześniej przyszedł i zobaczył nas tutaj siedzących, albo raczej zgromadzonych tutaj na tej sali i w tym budynku, może byłby zdziwiony. Może nawet zaskoczony by nas zapytał, co sprawiło, że w dzień wolny od pracy, przeznaczony na wypoczynek, przyjechaliśmy. Niektórzy z odległych bardzo stron, ponosząc trudy wielogodzinnej podróży, że siedzimy tutaj godzinami w zbyt ciasnej dla nas sali, że brakuje tutaj miejsca, że siedzimy na dostawionych krzesłach, siedzą niektórzy na stopniach schodów albo stoją gdzieś tam po korytarzu. Co nas skłoniło do tego, żeby tutaj przyjechać, żeby się tu spotkać? Zapewne różnymi rzeczami się kierowaliśmy. Jedni chcą usłyszeć jak najwięcej z Bożego Słowa. Dla innych największą wartością jest, że widzą twarze najbliższych im braci, tych, których mogą nazwać prawdziwymi przyjaciółmi, a z którymi nie ma okazji się spotkać w codziennym życiu. Jedno jest bardzo wiele warte i drugie też, nie mniej cenne. Ale tak naprawdę to, co nas tutaj zgromadziło, proszę braci, to zgromadziło nas to, że jesteśmy, że nazywamy się uczniami Jezusa Chrystusa. Tego, który był wczoraj, jest dziś i ten sam będzie na wieki. Zgromadziliśmy się tutaj dlatego, bo jesteśmy chrześcijanami. Proszę braci, słowo polskie chrześcijanin nie oddaje tutaj istoty zagadnienia. Bo jak się mówi chrześcijanin, to Polak pierwsze to skojarzy, że tu chodzi o chrześcijana. Nie, nie o chrześcijana tu chodzi. To jest niewłaściwie oddane greckie słowo, które znaczy, że chrześcijanin to jest wyznawca Chrystusa. To jest ktoś, kto Chrystusa naśladuje. No dobrze. Staramy się go mniej lub bardziej udolnie naśladować, ale skąd o nim wiemy? Skąd wiemy, jak mamy za nim postępować? Skąd wiemy, że jest on, że był on wczoraj, że jest dziś i że ten sam będzie na wieki? Odpowiedź brzmi, wiemy o tym z Biblii. Żydzi, którzy słynęli z tego, że byli rozkochani w Piśmie Świętym, gdzie do dziś dla pobożnego Żyda nie ma bardziej szczytnego celu w życiu niż studiowanie Ksiąg Świętych. To jest najbardziej wzniosła rzecz, jaką pobożny Żyd może w swoim życiu uczynić. Żydzi byli znani z zamiłowania do tych ksiąg, odczytywali je w synagodze i bardzo ceniony był ktoś, kto umiał te księgi wytłumaczyć, umiał kwestie tam zawarte roztrząsać. Ktoś, kto znał je prawie że na pamięć i mógł stosowny fragment zaraz w swojej pamięci odszukać. To były osoby bardzo poważane i bardzo cenione. I do tych Żydów, którzy tak bardzo szanowali tekst święty, Pan Jezus mówi tak. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 5, werset 39. Badacie pisma, mówi Pan Jezus do Żydów. Badacie pisma, bo sądzicie, że w nich żywot wieczny macie, a one składają świadectwo o mnie. Wy badacie pisma, a te pisma składają świadectwo o mnie. I gdyby nas ktoś zapytał, skąd wiecie, że ten Jezus był wczoraj, że jest dziś i będzie na wieki? Skąd wiecie, jak należy postępować Jego śladami? To dla nas jest to proste pytanie, skąd wiemy. Wiemy o tym z Biblii. I ten werset, który miał stanowić tytuł tych moich dzisiejszych rozważań, Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki, ja bym odmienił i nazwałbym to tak. Słowo Boże, to samo. Wczoraj, dziś i na wieki. Założyciel naszego wyznania o tym Słowie Bożym, o Biblii, napisał kiedyś tak. To są XIX-wieczne zapiski ze swoistym dla tamtej epoki językiem, ale dla mnie bardzo wymowne. I pisał on tak. Biblia jest pochodnią wolności i cywilizacji. Jej wpływ na społeczeństwo jest uznany przez największych mężów stanu. Biblia, ta stara księga, jedna z najstarszych, jaką posiadamy, przetrwała burzę 30 wieków. Ludzie starali się rozmaitymi sposobami usunąć ją z powierzchni ziemi. Ukrywali ją i palili, a posiadacze jej uważali za przestępców i śmiercią karali. Jednym słowem, jak najsurowiej prześladowali tych, którzy wierzyli w nią. Księga ta jednak do dziś dnia istnieje. Dziś, kiedy większość jej nieprzyjaciół legła w grobie, a setki tomów różnych dzieł napisanych, by ją zdyskredytować i zniszczyć jej wpływ, już od dawna poszły w zapomnienie, Biblia znalazła drogę do każdego narodu, każdego języka na ziemi. Obecnie istnieje więcej jak 800 tłumaczeń na różne języki i na rzecz wszystkich narodów. Po tak wielkich usiłowaniach, by tę księgę usunąć i zniszczyć, przetrwała ona do dziś dnia, co jest jeszcze jednym więcej dowodem, że wielki autor, którego ona jest dziełem, był zarazem jej obrońcą i ochraniał ją od zniszczenia. I my, bracia, nasza społeczność wyznaniowa skupiła się właśnie wokół Biblii. Wszak nie bez powodu nazywamy się badaczami Pisma Świętego. Te koleje losu tam wzmiankowane o przeciwnikach Biblii, którzy niszczyli zarówno ją, jak i tych, którzy ją czytali, te koleje losu przybrały dzisiaj zupełnie inny obrót. Dzisiaj nie walczy się z Biblią. Dzisiaj Biblia po prostu poszła w zapomnienie. Żyjemy w czasach, które można nazwać czasami religijnej oziębłości. Zwłaszcza widoczne to jest w Europie. I ten wpływ z Zachodu coraz bardziej i do naszego kraju dociera i pewnie docierać będzie. Zauważcie, bracia, że wydarzeniem w dzisiejszych czasach nie jest to, że na przykład wydano nowe tłumaczenie Pisma Świętego. Kto z was pamięta, czy gdy wydano przed kilku laty wspólne tłumaczenie, katolickie, prawosławne, protestanckie, i to ze strony protestantów wzięły nawet udział takie osoby w pracy nad tym wspólnym przekładem, jak adwentyści Dnia Siódmego, którzy są bardzo od katolicyzmu czy od prawosławia odlegli, i wspólnie wydano nowy tekst Nowego Testamentu. Czy to było głośne wydarzenie w naszym kraju? Nie. Czy to, że przed kilku laty wydano po raz pierwszy od kilkuset lat tekst Biblii Brzeskiej, to był pierwszy wydany drukiem w całości przetłumaczony na polski z języków oryginalnych przekład Pisma Świętego? Pierwszy wydany drukiem, gdzie przetłumaczono z hebrajskiego Stary Testament, a z greckiego Nowy. I po kilkuset latach, w naszych czasach, kilka lat temu, wydano tą Biblię po raz kolejny. Czy to było wielkie wydarzenie? Ja bym zaryzykował, że nawet z nas siedzących tutaj na tej sali niewiele o tym wie. Można tę Biblię, Biblię brzeską, znaleźć na stoisku z literaturą religijną, która tam na górze jest wystawiona. To nie jest wydarzenie, proszę bracia. Ukazanie się nowego przekładu Biblii w dzisiejszych czasach to nie jest wydarzenie. Wydarzeniem może być wyprodukowanie nowego modelu samochodu. Nasze czasy nie są czasami religijnymi. Ale my, nasza społeczność wyznaniowa, skupiliśmy się wokół Biblii. Jej rozważaniom, jej studiowaniu, jej czytaniu poświęcamy nasz czas i wierzymy, że ona nas nie zawiedzie. Sądzę, że znaleźlibyśmy na to dowody. Siedzi tutaj na sali wiele osób, które wiele musiały w życiu wysiłku włożyć, aby zdobyć wykształcenie. Zwyczajne, świeckie, wyższe wykształcenie akademickie. Gdyby te osoby zapytać, jeżeli studia skończyły 10, 20, 30 lat temu, co stało się z podręcznikami, których się uczyli, z których na studiach korzystali, to większość z nich odpowie, że mają one dzisiaj wartość zadrukowanego papieru. A przecież były to opasłe tomy, o wiele większą objętością, aniżeli ta niewielka książka. Zapytajmy z kolei tych, którzy wprawdzie nie zdobywali wielkiego wykształcenia, ale pracowali w rzemiośle. Byli stolarzami, krawcami, szewcami. Co stało się z umiejętnościami zawodowymi, które przekazywali im dziadowie i ojcowie? To też dzisiaj odchodzi w zapomnienie. Postęp techniczny naszych czasów, postęp wiedzy i postęp nauki jest tak wielki, że to, co było ważne i aktualne 10, 20, 30 lat temu, a może nawet 5, może nawet 3 lata, może nawet rok, bardzo szybko przestaje być aktualne. Świat zmienia się błyskawicznie. Jeżeli jest coś pewnego i stałego w dzisiejszym świecie, to chyba ta jedna wiadomość, że jutrzejszy dzień będzie niepodobny do dnia dzisiejszego. I że nasze dzieci będą żyły prawdopodobnie zupełnie inaczej niż my. Tak szybko zmienia się dzisiejszy świat. A Biblia pozostaje ta sama, czytana od stuleci i w rękach wielu z nas do dzisiaj można znaleźć Biblię, której przekład powstał przed kilkuset laty i który do dzisiaj nie stracił na wartości. Która księga z tych napisanych tak dawno przed kilkuset laty wywiera jeszcze taki wielki wpływ, który upływ czasu nie przesypał? Popatrzmy, że ta księga niewielka rozmiarami do dzisiaj jest ważna, a całe tomy komentarzy do Biblii, całe tomy dzieł, które napisano z jej inspiracji, jednak w niepamięć odchodzą. Przesypuje je pył mijającego czasu, a Biblia swoją wartość jednak zachowuje. Chociaż prawdą jest, że dzisiejszy świat o niej zapomina. Wróćmy jeszcze raz do słów, które napisał o Biblii twórca naszego wyznania. Bo wiedzionym jest także, że Biblia wszędzie i zawsze dobry i moralny wpływ wywierała. Kto ją bada starannie, ten niechybnie przyjdzie do lepszego poznania życia. Inne dzieła i pisma religijne i naukowe w pewnym stopniu uczyniły ludzi lepszymi, szlachetniejszymi i szczęśliwszymi. Lecz te wszystkie księgi razem wzięte nie są w możności przynieść pragnącym światła takiej radości, takiego pokoju i szczęścia, jakie daje Biblia. I to wszystkim. Tak bogatym, jak i ubogim. Wykształconym, jak i prostym. A Biblia jest księgą nie tylko do przeczytania. Jest to dzieło, które trzeba badać i to z uwagą i starannie, albowiem myśli Boże są wyższymi od naszych, a drogi Jego przewyższają drogi nasze. Jeżeli więc chcemy pojąć plan i myśli nieskończonego Boga, to powinniśmy do tak ważnego dzieła natężyć wszystkie nasze siły, gdyż wielkie skarby nie zawsze leżą na wierzchu. Staramy się, proszę braci, te ukryte skarby znaleźć. Staramy się, żeby ta Biblia dobry wpływ i na nas wywarła. Żebyśmy chociaż odrobiną stali się lepszymi. No ale powie mi ktoś, i to powie słusznie, od lat czytasz Biblię, człowieku, ale czy ty z powodu tego, że Biblia od lat jest w twoich rękach, stałeś się dobrym człowiekiem? i będzie miał słuszność. Odpowiem nie. Z tego powodu, że czytam Biblię i staram się na niej gruntować, nie stałem się lepszym człowiekiem. Nie stałem się dobrym człowiekiem. Nie jestem dobrym człowiekiem. Ale mniemam, że gdybym jej nie czytał, to prawdopodobnie byłbym człowiekiem jeszcze gorszym. Że jeżeli jest we mnie to coś dobrego, jeżeli dokonałem w życiu odrobiną postępu, to głównie temu, że starałem się gruntować na Biblii. Mam nadzieję, że na tej sali jest wielu takich, którym udało się dokonać postępu większego niż mnie. Ale tak mniemam, że to, co uczyniłem, to właśnie zawdzięczam Biblii. Nasze zrzeszenie, proszę braci, ma krótką historię. Powstało w Stanach Zjednoczonych u schyłku XIX stulecia. Do Polski dotarło pierwsze, powiedzmy, jaskółki w okresie pierwsze jaskółki może przed pierwszą wojną. Tak naprawdę zaczęło się rozwijać między pierwszą a drugą wojną światową. To jest mniej niż 100 lat. Ale naszym współwyznawcom przyszło żyć w burzliwych czasach. W czasach, które miały prawdziwą wartość Biblii udowodnić. I proszę braci, jak przyszła druga wojna światowa i naszych braci pochodzących ze Śląska chciano wcielić do armii niemieckiej, to oni nie chcieli służyć temu hitlerowskiemu bogowi wojny i odmówili służby wojskowej z bronią w ręku. Płacąc za to najwyższą cenę, bo własnym życiem. Gruntowali się na Biblii, dlatego tak uczynili. Bo Biblia czegoś takiego zakazywała. Proszę braci, gdybyśmy dzisiaj głosili o tym publicznie, to uznano by ich bohaterami. Tylko że świat o nich nie wie, świat o nich zapomniał, bo to były nieliczne jednostki. A my, poza tym, że mówimy od czasu do czasu w naszym kręgu wyznaniowym o nich, to nie głosimy o nich publicznie, a mówią, oni byliby dzisiaj uznani bohaterami. Dlaczego? Ano dlatego, że w wielkich Niemczech, w największym kraju europejskim, kraju rzekomo chrześcijańskim, było bardzo niewiele osób, które odmówiły Hitlerowi służby wojskowej ze względów religijnych. I to pospołu i luteranie, i katolicy. To były ledwo nieliczne jednostki. Tymczasem nasi bracia, którzy mieli obywatelstwo niemieckie, z samego tego, że byli badaczami Pisma Świętego, byli piętnowani fioletowym trójkątem i wysyłani do obozów koncentracyjnych. Badacze wszystkich odłamów. I Świadkowie Jehowy, i tacy jak my, wolni badacze, i wszyscy inni. Bo oni nie mogli znaleźć dla siebie miejsca, albo Hitler nie widział dla nich miejsca w swoim państwie, gdzie silniejszy miał zabijać słabszego, zdobywać i niszczyć. Dla nich miejsca w takim państwie nie było. Mówię, dzisiaj byliby bohaterami. To wielkie kościoły usiłują doliczyć się wśród swoich wyznawców jakichś nielicznych jednostek, które z pobudek religijnych odmówiły Hitlerowi służby z bronią w ręku. A myśmy mieli takich wielu. Ja nie znam tego osobiście, ale żyją jeszcze osoby, które pamiętają, jak nasi bracia z Poznańskiego, też w latach II wojny, byli zmuszani przez Niemców do podpisania niemieckiej listy narodowościowej, żeby uzyskali narodowość i obywatelstwo niemieckie. I oni odmówili niemieckim urzędnikom, wiemy, co to w czasie wojny znaczyło przyjęcie niemieckiego obywatelstwa, oni odmówili niemieckim urzędnikom, tłumacząc się tym, co znajdowali w Biblii, że nie można przyjąć piętna bestii na czoło swoje. Ten werset z objawienia miał wtedy dla nich doraźne znaczenie i dla nich to była motywacja, że folklisty nie podpisali. I dlatego, gdy wojna się zakończyła, to każdy z nich mógł po ulicy chodzić z podniesionym czołem, bo wiedział, że nikt z sąsiadów niczego nie może im zarzucić. A jak po wojnie nasz kraj popadł pod jarzmo komunizmu, to nasi bracia, opierając się na Biblii, nie dali się uwieść tym perspektywom, które wtedy przed krajem roztaczano i nie angażowali się w działalność państwową ani partyjną. I kiedy się okazało, jak bardzo zbrodniczym był ten system i kiedy on upadł, to nasi bracia, nasi współwyznawcy mogli być zadowoleni, że zachowali czyste ręce. A jakże wielu ludzi w Polsce dało się wtedy temu uwieść i opowiedzieli się po stronie komunizmu, który został przecież utworzony przez ludzi, których nie można nazwać inaczej jak zbrodniarzami. Dlatego, że gruntowali się na Biblii. Ja mówiłem o wielkich sprawach tego żywota i o wielkich problemach. Nie mówię o drobnych. Ale przecież widać, jak dla tych ludzi, a tak pozostało do naszych dni, Biblia jest tym, czym kotwica dla okrętu. Że kiedy wokół rozszalały się fale niepewności i okręt znalazł się w niebezpieczeństwie, a drogą pośród morza stracił, to kotwica pozwalała uchronić go od rozbicia i utrzymać go na właściwym kursie. Tym była dla nich Biblia jak kotwica dla okrętu i każdy z nas by sobie życzył, aby tak pozostało i za naszych dni. Biblia, na czym polega wartość tej księgi? Biblia daje człowiekowi odpowiedź na może najważniejsze pytanie, jakie rozumny człowiek musi sobie w swoim życiu postawić. To jest pytanie, skąd przychodzimy, kim jesteśmy i dokąd idziemy. Pewien wybitny malarz francuski namalował obraz pod tym tytułem, ale zarówno jego twórczość, jak i twórczość najwybitniejszych artystów malarzy wszystkich epok nie da odpowiedzi na to pytanie. Oni mogli namalować jakieś fragmenty żywota, choćby z całym artyzmem, i ich dzieła mogą mieć wielką wartość artystyczną i wielkie walory estetyczne, ale nie dadzą odpowiedzi na to pytanie. Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy i dokąd idziemy. A my dzięki Biblii wiemy, że to Bóg stworzył świat. Wiemy, skąd wzięli się ludzie. Wiemy, dlaczego na świecie zapanowało zło. I wszyscy wierzymy, bo tak nas uczy Biblia, że nadejdzie kiedyś świat przyszły, świat sprawiedliwy i dobry, wolny od chorób i cierpień. Ale mówię, wiemy to z Biblii. I Biblia daje niejednokrotnie proste odpowiedzi na trudne pytania. Odpowiedzi, które mogą być pomocne człowiekowi w najbardziej krańcowej chwili jego żywota. Jest w Biblii opisany przypadek człowieka uratowanego od samobójczej śmierci. Człowiek ten, który dla wyznawanych przez siebie wartości gotów był odebrać sobie życie, uratowany od śmierci, zwraca się do chrześcijan, którzy stanęli na jego drodze. Panowie, co ja mam czynić, aby być zbawionym? Mówią, człowiek uratowany od samobójstwa. A oni mu udzielają prostej odpowiedzi. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Nie tylko ty. Będziesz zbawiony także twój dom. Dla niego wtedy to była prosta odpowiedź i jasny kierunek działania. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Jezus Chrystus, wczoraj i dziś ten sam na wieki. Ale Biblia daje też trudne pytania, daje też trudne odpowiedzi. Gdy mówimy o tym zbawieniu, to jest zapisana w Biblii odpowiedź na pytanie, które wielu nurtuje. I to jest pytanie, czy wielu będzie tych, którzy zbawieni zostaną. Jest takie pytanie postawione w Biblii. Otwórzmy sobie Ewangelię według świętego Łukasza. Rozdział 13, a tam od wersetu 22 zapisane jest tak. I obchodził Jezus miasta i wioski, nauczając, i zdążał w kierunku Jerozolimy. I rzekł ktoś do niego, Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? Proste pytanie. Czy wielu, czy niewielu będzie zbawionych? A może wszyscy? A może bardzo nieliczni? I Biblia ustami Pana Jezusa udziela tutaj odpowiedzi wymijającej. Odpowiedź ta brzmi tak. Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich. Starajcie się wejść przez ciasną bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc, Panie, otwórz nam. A on odpowie, nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić, jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą i na ulicach naszych nauczałeś. A on powie wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu i z zachodu i z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. I oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Nie chcę tłumaczyć tych słów, ale chcę powiedzieć jedno. Tak jak wy tutaj, ja też się zobowiązałem, że wejdę przez ciasną bramę. I nie chcę tutaj mówić o poświęceniu, o tym, że Panu Bogu wszystko oddałem, bo to nieprawda. Nie chcę tu używać wielkich słów, bo nie chciałbym, żeby słowa, które tutaj wypowiem, były większe niż moje uczynki. Ale chcę powiedzieć po prostu, staram się iść wąską drogą i czasem kosztuje mnie to sporo wysiłku. To będzie tak po ludzku powiedziane, może to będzie uczciwsze, że czasem kosztuje to sporo wysiłku. I ktoś patrzący na to z zewnątrz mógłby powiedzieć, po co to czynisz? Czemu angażujesz się w sprawy, które nie przynoszą ci żadnego dochodu? Czemu bierzesz sobie na głowę zadania, które w zasadzie nie dadzą ci nic, tylko wysiłek i może odrobinę jakiejś satysfakcji? Jest to niepraktyczne. To ci nie przynosi ci to ani pieniędzy, ani wypoczynku. Właściwie, rozumując świeckimi kategoriami, nie przynosi to nic. Czemu poszedłeś przez ciasną bramę? I tym, co by nas tak pytali, to wszyscy możemy odpowiedzieć znowu słowami Biblii. Faktycznie, staraliśmy się przejść przez ciasną bramę. Ale dlaczego? Bo trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. Amen.